Spróbujmy tę dzisiejszą Ewangelię o weselu w Kanie Galilejskiej odczytać w kluczu naszej osobistej relacji z Chrystusem. Jak ona wygląda i jak może wyglądać. Wszystko zaczyna się od tego, że mamy informację, że na to wesele została zaproszona Matka Jezusa, ale także zaproszono Jezusa i Jego uczniów. No i wiemy doskonale, będąc od czasu do czasu zapraszanymi na wesele, albo może już jesteście po swoim własnym weselu, na które zapraszaliście kogoś, no że są generalnie trzy grupy gości. Są tacy goście, których bardzo chcecie mieć na swoim weselu, no i zapraszacie ich, bo są wam bardzo bliscy, bo są waszymi przyjaciółmi, bo ich kochacie, chcecie, żeby byli. Są tacy goście, których trzeba zaprosić. Niekoniecznie chcecie, żeby tam byli, ale po prostu wypada. Albo rodzicom na tym zależy. Żeby nie było spiny w rodzinie, trzeba ich zaprosić. Po prostu mają być. No i jest trzecia taka grupa, którą docelowo nie zaprasza się na wesele, tylko do kościoła. Tam są tacy ludzie, których trochę znacie, więc żeby się nikt nie poczuł urażony, to się ich zaprasza do kościoła. Ale tam też są ludzie, którzy są jakoś dla was ważni, no ale nie aż na tyle ważni, żeby się znaleźli w tej grupie, która musi być na weselu. Więc na wesele nie idą, ale zaprasza się ich do kościoła. Jak sobie przełożymy to na tę Ewangelię, to warto sobie zadać pytanie, jeżeli weselem jest moje codzienne życie, to jak wygląda moje zaproszenie Jezusa na takie wesele? W której grupie gości jest Jezus? Czy wśród tych, których wypada zaprosić? No po prostu już się do tego trochę przyzwyczaiłem, jakoś kulturowo przekazano mi wiarę. Może się trochę boję, żeby nie było spiny kiedyś na sądzie ostatecznym, że go nie zapraszałem. No więc wypada, żeby był. Może się w ogóle nie mieści na listę tych gości, którzy mają być w mojej codzienności. Zapraszam go tylko do kościoła. To znaczy w niedzielę, na godzinę, może tak, ale na co dzień to niekoniecznie jest obecny. A może jest wśród moich najbliższych przyjaciół, dla których wiadomo, że mam specjalny stolik, że z nimi spędzę najwięcej czasu na tym weselu, że będę się wyrywał od tych gości, którzy muszą być, żeby usiąść z tymi gośćmi, z którymi chcę usiąść. I może Jezus jest właśnie wśród nich. To pierwsze pytanie, które dzisiaj stawia ta Ewangelia. Wśród której grupy gości jest Jezus na weselu mojej codzienności? Mojego codziennego życia. Druga rzecz, to warto zobaczyć, jak wygląda relacja Jezusa z Maryją na tym weselu. To jest taki szczegół, którego mało kto zauważa, ale warto zobaczyć, kiedy się odbywa to wesele w Kanie. Ono się odbywa zaraz po tym, jak Jezus był 40 dni na pustyni i tam pościł. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście człowieka po 40 dniach postu bez jedzenia i picia. Ja nie widziałem, ale mogę sobie wyobrazić, jak wygląda. Skóra i kości. Gdzieś pewnie opadnięte policzki. Człowiek naprawdę wykończony, wycieńczony. I 2 miesiące Maryja nie widziała swojego syna. I widzi go nagle w takim stanie. I na pewno musi się zastanawiać, co ten mój syn wyprawia, co się z nim dzieje. Zaczyna czuć, że coś w jego życiu jest innego niż było wcześniej, ale jeszcze nie wie co. To dopiero początek jego działalności. Jeszcze nic nie zrobił. To jest pierwsze doświadczenie. I też w rozmowie Jezusa z Maryją jest jakiś dziwny ten Jezus. Do tej pory do niej mówił mamusiu, a teraz do niej mówi niewiasto. Co on tak do mnie mówi? Do tej pory była mamusią, mamą. A teraz kobietą, niewiasto? Dlaczego tak oficjalnie? I mówi jeszcze takie zdanie, które naprawdę daje nam bardzo dużo problemów interpretacyjnych i Maryja też może miała trudność z tym zdaniem. Bo Jezus, odpowiadając na tę jej aluzję, że nie mają już wina, mówi jej, co mnie i tobie, niewiasto. To jest taka formuła, którą Jezus używa w Ewangelii jeszcze w innych miejscach, Ale wiecie względem kogo? Tylko względem szatana. Tylko szatanowi mówi to zdanie, które można byłoby przetłumaczyć: czy jest coś wspólnego między mną a tobą? I nagle Maryja słyszy takie słowa. Mówi: jak coś wspólnego? No przecież wszystko mamy wspólne. Jesteś moim dzieckiem. Ona naprawdę musi być w takim momencie zupełnego niezrozumienia tego, co się dzieje. Chodzicie twardo przed siebie i mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek powie. Może Jezus się wtedy obruszył i mówi: co za uparta kobieta, przecież powiedziałem jej, że nie chce tego robić. A ona idzie dalej w to. Nie wiadomo, trochę nie wiemy. Maryja na pewno odebrała to jakoś pozytywnie, że ma przyzwolenie, żeby ciągnąć temat. Ale jest taki klucz interpretacji, który mówi, że Jezus zrobił ten cud specjalnie dla niej. To znaczy, z jednej strony jej mocno komunikując, że od tego momentu nasza relacja będzie już zupełnie inna. Już nie jestem tylko twoim syneczkiem w domu w Nazarecie, ale zaczynam misję specjalną zbawienia świata. Nasza relacja musi być inna i wiele z tego nie będzie zrozumiała, co się dzieje. Ale jak prosisz, to zrobię dla ciebie ten cud. No bo przecież trudno zakładać, że Maryja była przyzwyczajona do tego, że Jezus zawsze zamienia wodę w wino. Może od początku w Nazarecie oszczędzali i nie kupowali wina, bo Jezus za każdym razem do obiadu robił wino. Ale wydaje się, że chyba Maryja też nie była raczej jakoś tak, że nie było dla niej naturalne. Była też zaskoczona całą tą sytuacją. Wiedziała, że Jezus może zrobić coś niezwykłego, ale coś takiego. Jezus robi to dla niej. Jakby komunikując: mamo, jesteś kimś niezwykłym w moim życiu. Choć ta relacja będzie teraz inna. I spróbujcie sobie przełożyć ten obraz na własną relację z Jezusem. Czy macie takie doświadczenie, że Jezus zrobił coś specjalnie dla was? Że dał wam takie słowo, które było dla was. Wszyscy je słyszeli, ale ty je usłyszałeś zupełnie inaczej, bo ono było dla ciebie. Że odpowiedział na jakąś twoją modlitwę, tak że wiesz, że on na nią odpowiedział. I to jest taki mały cud specjalnie dla ciebie. Że jest jakiś znak jego działania specjalnie dla ciebie. Że w tym się poczułeś, poczułaś bardzo kochana przez niego. A może masz tak, że jeszcze nigdy tego nie doświadczyłeś, czy nie doświadczyłaś. Może właśnie dzisiaj jest taki dzień, żeby powiedzieć Jezusowi: ja też bym się chciał poczuć tak specjalnie w tej relacji z tobą. Że wszystkim robisz cuda, a mi nie. Ja też bym chciał. Też bym chciał poczuć się szczególnie ukochany. Można mu dzisiaj o tym powiedzieć. Trzecia rzecz w tej relacji to postawa sług. Jezus przecież mógłby dokonać tego cudu bez jakiegokolwiek angażowania innych ludzi. A on angażuje, i to bardzo ich angażuje. Spróbujcie sobie wyobrazić tę scenę. On im mówi: przynieście wody i napełnijcie te stągwie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że każda ta stągwie ma 120 litrów wody, tyle może pomieścić. I to nie jest czas, że mają, wiecie, kran i węża, że można podpiąć, nalać do pełna. Że najpierw trzeba te stągwie oczyścić, to znaczy wylać tę brudną wodę, bo ona służyła do obmywania na przykład nóg, kiedy przychodzili goście. Najpierw wszyscy goście, którzy przyszli na to wesele, sobie nogi umyli tą wodą. Więc trzeba było wylać wodę, trzeba było umyć te stągwie. Potem trzeba było przynieść wodę, żeby je wypełnić wodą na nowo. 120 litrów do każdej. Oni naprawdę się tam musieli urobić. A na koniec jeszcze Jezus zrobi z nich absolutnych idiotów. Bo mówi im: weźcie tę wodę i zanieście staroście weselnemu i powiedzcie, że to jest wino. Spróbujcie sobie to wyobrazić. Pracujecie gdzieś i szef wam mówi: przyszli do mnie ważni goście, proszę zrobić kawę. A ty bierzesz wodę, przynosisz i mówisz: to jest kawa. Natychmiast wylanie z roboty. Od ręki. A jakby to jeszcze byli niewolnicy, to trudno sobie wyobrazić, jaką karę mogliby dostać za robienie sobie takiej kpiny z gości weselnych. Ze starosty, najważniejszej osoby na weselu. a oni mieli zanieść mu wodę i powiedzieć, że to jest wino. Jezus naprawdę ich zaprasza do jakiejś niezwykłej pracy i do takiego zaryzykowania i zaufania mu całkowicie. I to też mówi o szczególnym rysie relacji z Jezusem. Bo Jezus chce robić cuda w twoim życiu, chce w nim działać, ale bardzo często będzie to robił przy współpracy z tobą, zapraszając cię do naprawdę ciężkiej pracy. I czasami zapraszając cię do radykalnego zaufania mu, nawet z ryzykiem wyjścia na totalnego idiotę. Że czasami będzie ci się wydawało, że ty masz tylko wodę, to gdzie się będziesz pchał? Tam nie ma wina. A Jezus będzie mówił, tam jest wino, zaufaj. Bo On ci powie, nie odpisuj na kolokwium. A ty mówisz, no nie, nie, no średnią trzeba utrzymać, mam stypendium. On ci powie, zatrosz się o tego człowieka bezdomnego, obok którego teraz przechodzisz. On cię poprosi o pieniądze. A ty mówisz, no nie, tak się nie pomaga ludziom. To na pewno jest człowiek alkoholik, roztrwoni te pieniądze. Nie ma sensu. On ci powie, przyjdź do duszpasterstwa akademickiego świętej Anny. A ty powiesz, nie, no właśnie zaczynają się ferie. Nie ma co dzisiaj przychodzić. Może w drugim semestrze, ale to zobaczymy, co będzie za 5 tygodni. Dzisiaj nie przyjdę na ostatnią kolację w roku. Bez sensu. Mam wodę. A Jezus mówi, nie, masz wino. Tylko mi zaufaj. Masz wino. I ostatnia rzecz, która może jest kluczowa w tym wszystkim. Takiego działania Boga będziemy doświadczać wtedy, kiedy nie będziemy Go traktować instrumentalnie. Kiedy nie będzie tylko Bogiem do zadań specjalnych, Bogiem do załatwiania problemów. Bo summa summarum wydaje się, że jedyne osoby, które nie wiedziały, co się na tym weselu wydarzyło, to państwo młodzi. Oni do końca nie wiedzieli, że brakło wina i że byli w grubych opałach i że ktoś im uratował imprezę. Słudzy wiedzieli, uczniowie wiedzieli, Maryja wiedziała, a tylko zainteresowani nie wiedzieli. Im zależało tylko na jednym, żeby Jezus był na weselu. I jak Go zaprosili z miłości na wesele, to doświadczyli, że robi cuda w ich życiu. Nawet trochę ich nie zauważając, jakby będąc przyzwyczajonym, że wszystko idzie dobrze. Nie budujmy relacji z Jezusem tylko po to, żeby rozwiązywał nasze problemy. Budujmy relacje z Jezusem dlatego, że chcemy, żeby był naszym najbliższym przyjacielem i żeby był wśród najważniejszych gości naszej codzienności. A wtedy będziemy doświadczać, że On naprawdę rozwiąże nasze problemy. Bo nawet czasami nie zauważymy, że w ogóle się wpakowaliśmy w problemy, bo On wcześniej zdąży problem rozwiązać. Amen.